Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Witam Państwa, dzień dobry, Mariusz Nowaczyński, prawie 9 minut po godzinie 9. Witam też dzisiejszych gości naszej audycji. Marek Formera, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Profesor Edmund Witbrot, senator Platformy Obywatelskiej.
Tak, dzień dobry.
To w studiu w Gdańsku, a w Warszawie z konieczności Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam ze słonecznej Warszawy.
No, tutaj też, wie Pan, nie narzekamy na pogodę.
No to się...
Dzisiaj. Może nie ma jeszcze za dużo słońca, ale też nie pada, nie wieje.
Będzie.
A tu już słoneczko od rana
świeci. Takie nie było jak wczoraj.
To cieszmy się pogodą, ale nie o pogodzie jednak będziemy dzisiaj przecież rozmawiać.
O pogodzie politycznej.
Bardziej pochmurno.
To na pewno. To słuchajcie, skoro już tak sobie na początek żartujemy, to wczoraj widziałem w takim satyryczno-politycznym programie jednej z komercyjnych telewizji, dokładnie tej, która nam zakodowała Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, co będę jej wypominał do końca świata i jeden dzień dłużej. Widziałem dowcipną rzecz, bo zderzenie tych ostatnich wydarzeń, czyli nominacji Ewy Kopacz na następcę Donalda Tuska i też wyjazd byłego już premiera do Brukseli z ważną misją, zilustrowane kultowym kawałkiem perfektu, że Nie płacz Ewka. I tam naprawdę są nie myślałem, że to tak może dopasować, bo tam jest żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw, idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie, tam przyjaciół kilku mam od lat i tak dalej.
W Berlinie mam przyjaciółkę.
Jakby dla Donalda Tuska napisane było. Ale o tym, co czeka nas w Brukseli, w Unii, co zrobi nowa komisja i jej ludzie, to porozmawiamy potem. Teraz skupmy się na tym, co tu nas czeka. Wiemy już tyle, że w poniedziałek prezydent dostanie w kopercie skład nowego rządu, w najbliższy poniedziałek.
Tak? A nie w czarnej teczce?
Nie wiem, może w czarnej kopercie. A w przyszły poniedziałek będzie zaprzysiężenie, bo prezydent udaje się do Stanów Zjednoczonych i to jest ostatni moment, kiedy nowy rząd może być zaprzysiężony. Co do składu, jest wiele spekulacji. Najciekawsza pojawiła się wczoraj, że straci swoje stanowisko dotychczasowe Radosław Sikorski, czyli minister spraw zagranicznych, i że zostanie marszałkiem Sejmu. Marek Formera kiwa głową, bo co, nie wierzy w to, czy...
No to jest bardzo dobry moment, żeby uczestnik ważnych spotkań w restauracji u pana Sowy mógł niezależnie od wyniku, od treści przesłuchanych rozmów bezpiecznie ewakuować się
na
dobrą pozycję, która czyni z niego osobę numer dwa w państwie polskim. Nadto nakłada na niego obowiązki, których realizacja wymaga nieco innych przymiotów charakteru niż te, które pokazał pan minister Sikorski. Człowiek dość porywczy, świetnie operujący Twitterem. To chyba jedyny minister spraw zagranicznych, którego zdolność komentowania bieżących wydarzeń wyprzedza niekiedy myślenie o tych wydarzeniach. No i będzie mógł spokojnie walczyć o to, żeby zostać sołtysem w swoim dworze w Chobielinie. To rzadki przypadek, jaśnie państwa, w demokratycznych strukturach, żeby jeden człowiek, do tego polityk partii rządzącej i minister, uwłaszczał się na... tworzył własną jednostkę administracyjną, kierując się bliżej niesprecyzowanymi ambicjami. Także powodzenia. Nie sądzę, żeby pan Sikorski był dobrym kandydatem na marszałka, ale tu jest wymagana dyplomacja.
Marek Formera, tak w duchu, ocześć wam panowie magnaci za waszą niewolę, tak? Kajdany.
To nie jest jakiś odkrywczy pogląd. Minister Sikorski był dyplomatą krewkim, a marszałek krewki jest marszałkiem dla Izby nieprzydatnym.
Coś w tym jest, bo rzeczywiście niektórzy podkreślają, że charakterologicznie to tak nie do końca pasuje Radosław Sikorski na tę funkcję, która powinna raczej sprzyjać łagodzeniu sporów, a nie wyostrzaniu. Już wszyscy widzą oczami wyobraźni Jarosława Kaczyńskiego na przykład na trybunie i strofującego go z góry marszałka Sikorskiego. Może Kazimierz Smoliński.
No jeżeli można, tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, no patrząc na dotychczasową politykę kadrową Platformy, to można powiedzieć, że każdego na każdym miejscu można postawić. Natomiast tutaj no, spełni się chyba jakieś marzenie czy oczekiwanie ministra Sikorskiego, że dostanie laskę w ręku i będzie mógł 3 razy tą laską na rozpoczęcie obrad stuknąć.
A dlaczego? No takie marzenie, bo ja nic nie wiem.
No pamiętacie, jak mówi o tych laskach, które robił, nie, łaskach chyba, tak, łaskach, które robił Amerykanom, więc tu taka
łaskach
paralela
i te... Aha, to pan laskę marszałka, no nie, no, ale, pan, ale ma pan skojarzenia.
Natomiast minister Sikorski rzeczywiście... Boję się, że to będzie taka postać, jaką był marszałek Niesiołowski, gdzie obrady po prostu zamieniały się w taki jarmarczny stół, tak, i wszyscy sobie nawzajem przerywali, wyłączanie mikrofonów, łajanie posłów jak uczniów w szkole. I tutaj, znając porywczość Sikorskiego, obawiam się, że będzie podobnie. To nie będzie sprzyjało i tak już napiętej sytuacji w parlamencie, gdzie opozycja jest cały czas stawiana do kąta. A myślę, że minister Sikorski będzie to w dwójnasób robił i to źle wróży na ostatni rok funkcjonowania parlamentu.
Jeżeli oczywiście się ten scenariusz sprawdzi, to będzie.
No jeżeli się sprawdzi,
wiedzieli
oczywiście.
W poniedziałek pewnie, a być może jakieś już bardziej wiarygodne przecieki, chociaż jak Gazeta Wyborcza o tym pisze, no to właściwie można to potraktować za przesądzoną sprawę. Pan senator Witbrod.
Tak, ja myślę, że to bardzo łatwo jest oceniać czy spekulować, zanim cokolwiek się stało. Ja myślę, że trzeba poczekać, zobaczyć, co się wydarzy i potem jak osoba będzie funkcjonowała. My przecież doskonale wiemy, że pan Radosław Sikorski ma różne doświadczenia, że inaczej mówił wtedy, kiedy był w PiS-ie, inaczej mówił wtedy, kiedy był w Platformie Obywatelskiej.
Ale zawsze dosadnie, na pewno, ale
ma różne doświadczenia i ja mówię o tym dlatego, że trochę tak jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i inaczej człowiek się zachowuje, jak zmienia się jego funkcja. Pewne cechy osobowe być może zostają, z tym, że on ma wiele zalet, bo mnie się wydaje, że jako minister spraw zagranicznych na pewno był wyrazisty, był zdecydowany, był rozpoznawany i moim zdaniem no to są jego na pewno zalety, bo takie
A
są
zwłaszcza
potrzeby.
W Europie i na świecie, to tym, człowiek, jest, który też no, ma świetne no, relacje, na przykład przez żonę z różnymi środowiskami w Stanach Zjednoczonych. Prawda?
No tak, tylko że jest jeszcze jedna rzecz, bo tak jak tutaj pan redaktor...
Jakie szczęście w polityce zagranicznej.
No tak, ale tak jak pan redaktor mówi, że
nie chodzi mi tylko o...
Potrzebne bywa też czasami pewne wyważenie i tak dalej, ale dlatego ja o tym mówię, żebyśmy jak gdyby nie wylewali dziecka z kąpielą i mówili, że się w ogóle nie sprawdzi i tak dalej.
Ale może...
Moim zdaniem może tak.
Panowie, może ten moment nie jest dobry na zmianę.
Pan senator jest znany z łagodności i takiego... tonu łagodzącego.
Ale ja zawsze daję szansę osobom, które...
Idealnie by się nadał na marszałka.
Idealnie by się nadawał na marszałka. Tak.
Tylko, że jestem
panie
w Senacie nie przejmie.
Panie senatorze, my jesteśmy również politykami i musimy przewidywać pewne rzeczy. Nie możemy tylko czekać na rozwój wypadków i komentować po fakcie, tylko musimy przewidywać. I na tym polega też rola dobrego polityka, że potrafi przewidywać. I my tutaj mamy obawę, że właśnie Sikorski nie będzie dobrym marszałkiem, biorąc pod uwagę dotychczasowe jego zachowania. Tak? Że, nawet jego małżeństwo nie pomogło mu w stosunkach z Amerykanami, gdzie ma zdecydowanie teraz gorsze notowanie i myślę, że Amerykanie tutaj mają duży wpływ na to, że on przestanie być ministrem spraw zagranicznych.
Myśli pan, że nie darują mu tej wypowiedzi?
No takie mamy informacje, że właśnie mu nie darują tych wypowiedzi, które miał.
Niektórzy tak mówią, ale niektórzy w Stanach Zjednoczonych mówili, że coś jest na rzeczy o tym, o czym on mówił.
No, nawet jak tak jest, to tego się nigdy nie mówi, a jeżeli się mówi, to się nie pozwala się podsłuchać.
No i przede wszystkim płaci się za bankiety, które się wydaje, które mają charakter prywatny, a potem publiczny, a potem prywatny, a potem publiczny, potem wino jest prywatne, a posiłek
Dobra,
publiczny.
Dobra, już zostawmy po to, bo tam wylano kubły i nie tylko pomyj w tej sprawie. Ja chcę jeszcze zastanowić się nad
Usowy,
tym, kto...
pomyje? No panie redaktorze.
Nie, no nie, ale później.
Zimna woda, no modne ostatnio
gazowana,
są kubły zimnej
wody.
Najpierw tak, najpierw... Perlasz? Skąd pan wie? Tak?
No to myślę, że jakąś wodę popijano. Może gazowaną, może nie. No.
Ale to jest reklama.
No właśnie.
Nie mam kontraktu. To powiedzmy, że to była to woda z Gdańska, zaprzyjaźnionego producenta.
Ale teraz tak serio. O następcy Radosława Sikorskiego, bo jeżeli to się potwierdzi, to nie wiem, czy to jest w ogóle dobry moment na zmianę na tym stanowisku. Być może paradoksalnie dobry, ponieważ Polska jest w defensywie, jeśli idzie o konflikt rosyjsko-ukraiński, wyraźnie odsunięta na boczny tor przez Francuzów, przez Niemców. Ja nawet taką świetną wypowiedź Leszka Millera wczoraj słyszałem, który powiedział, że to jest szansa dla nowego ministra, żeby trochę te stosunki z Rosją załagodzić, ponieważ za chwilę okaże się, że nastąpi zawieszenie broni, pokój zapanuje na tej wschodniej Ukrainie. Rosjanie z Ukraińcami się znów pobratają. Szybciutko Francuzi i szybciutko Niemcy i Anglicy wrócą do swoich biznesowych kontraktów, tylko my zostaniemy na lodzie. Mm. I tak, no bo to może tak być.
To znaczy, gdyby tak miało być, to pewnie byłoby niedobrze. Ale mnie się wydaje, że to jest trudno powiedzieć, że Polska została odsunięta, bo z jednej strony mówimy, że Polska nie powinna być w szpicy, żeby na przykład wszystko to, co całe odium, które tutaj
ale
się
tak
pojawia.
Było. I w pewnym momencie wyraźnie chyba ale na żądanie Putina polski minister spraw zagranicznych wypadł z tego tercetu.
Ale panie redaktorze, dlatego też mówimy, że sprawy relacji z Ukrainą, Rosja, Ukraina, to powinna przyjąć Unia Europejska. Wobec tego nie tylko Polska, tylko inne państwa powinny być znaczące. I mnie się wydaje, to po części jest dobre. Ale tutaj nie możemy...
Ale
nie możemy jeszcze zapominać,
panie
redaktorze, że mamy teraz tam człowieka nowego. Prezydenta, przewodniczącego Rady Europejskiej, którego rola, jeżeli będzie dyskusja na temat Unia Europejska, Ukraina, może być znacząca i na pewno będzie on rozmawiał i z Putinem, i będzie rozmawiał z przywódcami Niemiec i Francji.
On jednak ta funkcje chyba bardziej dotyczą spraw wewnętrznych Unii, które będzie sprawował i ewentualnie reprezentowania, ale polityki zagranicznej, politykę zagraniczną Unii, no jednak tworzy Komisja Europejska.
Bezpośrednio wysoki przedstawiciel też, tak.
I komisarz do spraw tej polityki, czyli Włoszka. Posądzana, jak wiemy, pani Mogherini o sympatie prorosyjskie. Dość wyraźne, jak zresztą wielu włoskich polityków.
Ale to nie jest obelga, mam nadzieję.
Nie wiem, to się okaże. O tym porozmawiamy potem. Jeszcze zostańmy tutaj
Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości odejście ministra Sikorskiego jest dobre. Myśmy od dawna tego się domagali. To prawda, może nie w takich okolicznościach, no ale skutek jest. I rzeczywiście jest to szansa na zmianę.
A kto według
pozycji
pana byłby dobrym zastępcą, jeśli idzie o Platformę Radosława Sikorskiego,
właśnie,
panie pośle?
Chciałem powiedzieć, że z Platformy nie ma dobrego następcy, no ale jeżeli już ma być, to myślę, że jest Rostowski, o którym się mówi. Myślę, że ma dobre koneksje na Zachodzie też, więc jest szansa na to, żeby trochę polepszyć naszą pozycję w tych negocjacjach z Rosją i żebyśmy byli poważnie traktowani przez kraje Europy, tego rdzenia Europy Zachodniej. Tak?
Przynajmniej biegle mówi po angielsku, bo to jest jego drugi język właściwie.
Sikorski też mówił.
Sikorski też mówi. Także jest to szansa, czy ją wykorzysta Rostowski, czy inny minister, że pewnego nowe otwarcie jest, ale przede wszystkim chodzi o to wzmocnienie naszej pozycji, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, bo jak będziemy tu silną pozycję mieli, to nasza pozycja wobec Rosji też będzie silna. Bo jeżeli będziemy próbowali budować te relacje dwustronnie, to zawsze przegramy. Tak? Myśmy zawsze od dawna mówili, że tylko i wyłącznie nasza silna pozycja w Unii Europejskiej pozwoli nam jakoś nieźle tutaj w tych relacjach z Rosją.
Zostawmy
wypadać
jeszcze trochę Unię, bo ja chcę w drugiej części o tym więcej porozmawiać, o tym, co będzie tam robił premier.
Ale mówię tu właśnie o pozycji przyszłego ministra spraw zagranicznych.
Dobrze,
te spekulacje
Jacek Rostowski
dotyczące przyszłego ministra spraw zagranicznych. Pojawia się Rostowski. To jest dość o tyle zaskakująca propozycja, że jest to polityk, który z Kretesem przegrał wybory do Europarlamentu, mimo olbrzymiego wsparcia partii i premiera, więc ten jego...
Był nielubianym ministrem finansów po prostu.
No tak, ale warto zastanowić się, czy Platforma się musi zastanowić, czy warto nielubianego ministra traktować jako jeden z kolejnych nowych starych symboli swojego rządu. Mi się wydaje, że te spekulacje, które się pojawiły dotyczące na przykład Pawła Zalewskiego, czy też Dariusza Rosatiego, niezależnie od jego pięknego PZPR-owskiego rodowodu, który buduje część wizerunku Platformy, że to są lepsze kandydatury. To są kandydatury innej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, oparte bardziej na dialogu i przypaszana olbrzymim oczywiście poszanowaniu polskiej racji stanu. A ta polska racja stanu została niepotrzebnie wymieszana. I to już mówiłem tutaj wielokrotnie w radiu, będąc państwa gościem. Otóż uważam, że polska racja stanu na Majdanie została wykorzystana, została przefrymarczona. My nie mamy żadnego polskiego interesu na Majdanie. Myśmy doprowadzili do pozakonstytucyjnego zamachu stanu na Ukrainie i z konsekwencjami tego zamachu w tej chwili się borykamy i doszło do sytuacji, w której...
Mówi pan zupełnie jak Janusz Korwin-Mikke. Bo to jest do tej pory...
Odległa parafia.
No ja wiem, że odległa parafia. Ale podobny punkt widzenia.
Ale ja prezentuję tutaj swój punkt widzenia, nie jest to być może punkt widzenia całej partii. Cała partia, czy SLD uważa, że przestaliśmy być pomostem, a stoimy jako państwo pod mostem relacji Unia Europejska Rosja i to jest pewien kłopot dla
nowego... Pod mostem
nowego...
to przynajmniej nie zmokniemy.
A obserwujemy tych, którzy się ze sobą komunikują, nas wyłączono. No w jakiejś mierze spotkanie, które u kolegów z PiS-u budzi duże kontrowersje, czyli spotkanie Donalda Tuska z Władimirem Putinem w Sopocie, które było ważne i które mogło stworzyć bardzo silną przeciwwagę dla relacji niemiecko-rosyjskich, gdzieś straciło swoje znaczenie, swoją wartość i nie wykorzystaliśmy swojego momentu w historii i być może ta przykra metafora, że pod mostem...
Mamy mało czasu, ja chcę jeszcze zapytać...
Może jeszcze w tej sprawie, bo
w sprawie Rostowskiego,
spraw zagranicznych.
Dobrze.
Dlatego, że myślę, że Marek Formela doskonale odpowiedział panu posłowi Smolińskiemu, że jednak Platforma nie będzie miała problemów. Jest wiele nazwisk, które można podawać, czyli to jest i Rostowski, ale i Zalewski i na pewno Rosati, także to są dobre nazwiska. Na pewno jest tak, że Rostowski jest dobrze oceniany w państwach Unii Europejskiej jako minister finansów. On tam był wyróżniany, który sobie radził w trudnej sytuacji
inaczej niż w kraju,
kryzysowej, inaczej niż w kraju. I w Unii Europejskiej, tu muszę dodać, często tak jest, że inna ocena jest osoby wewnątrz kraju, wtedy, kiedy problemy wewnętrzne kraju są wyrażane w różnego rodzaju głosowaniach,
panie profesorze, jak się dokręca śrubę nam, w Unii jest to przyjmowane oczywiście jako rzecz pozytywna. Polacy zupełnie inaczej to pojmują i to chyba jest normalne. Mówi się też, panowie, że właściwie cały nowy rząd będzie
cały rząd będzie nowy.
Cały rząd, że tam czterech
nawet
może...
Nawet stary będzie nowy.
Nie, ale, że, nie, bo wielu na początku myślało, że tam kilka osób odejdzie z tego rządu, a tutaj prawdopodobnie kilka ledwie zostanie, może dwie, trzy osoby. Już nie tylko Arłukowicz, Sienkiewicz. Jak myślicie, jeśli zostanie, to kto? Macie takie typy?
Zostaną przedstawiciele PSL-u, którzy nie pozwolą sobie na mieszanie, że tak powiem, w swoim podwórku.
A co, szef MON-u na przykład zostanie? Siemoniak?
Myślę, że bardzo mało zostanie. Jest to okazja tutaj dla Platformy i dla pani Ewy Kopacz zresztą do tego, żeby dokonać zmian, które będą próbowały, że tak powiem, na rok przed wyborami jeszcze pokazać jakiś nowy wizerunek. Dla państwa polskiego jest to niedobrze, jeżeli na rok przed wyborami dokonuje się takich radykalnych zmian, bo dobrze wiemy,
to
że
prawda.
Na początku ministrowie muszą się uczyć, tak? To będą nowi ludzie, więc żadnych zmian do końca nie możemy się żadnych spodziewać. Niczego tu się do końca kadencji nie zmieni, co dla Polski jest fatalne. Także te zmiany, które będą proponowane, niezależnie od jakie one będą. Tak?
Ale ja nie jestem pewien.
80%
czy
na tam
przykład
70%
rząd Marka Belki był gorszy od rządu Leszka Millera, a też dokładnie ten ostatni
rok. Będzie trwanie do końca kadencji, co dla Polski jest złe. Tak?
To jest rzeczywiście trudna sytuacja i dla ministrów, którzy podejmują się takiego wyzwania i godzą się na pełnienie funkcji przez kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy. I dla Platformy, nad którą ciążą, pomijam już te wszystkie historie, ale też ciążą wielkie exposé premiera sprzed wielu lat, których obiecano
kilka
różnych, tak można liczyć, przemodelowanie Polski. No jak na razie wygląda na to, że chętnych specjalnie nie ma do podjęcia tej funkcji. Są gabinety, są resorty ciekawsze, mniej ciekawe, bardziej kontrowersyjne. Chyba rację ma Waldemar Pawlak, że ktokolwiek nie wygra, wygra koalicjant Polskiego Stronnictwa Ludowego.
ja myślę, że...
Czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, nie koalicjant Polskiego Stronnictwa, tylko...
Zawsze wybory wygrywa przyszły koalicjant Polskiego Stronnictwa Ludowego.
A, w tym sensie.
Jest.
Tak, tak.
Ja myślę, że nie będzie źle, że to będzie rząd kontynuacji. My mamy parę przykładów w naszej historii, kiedy zmiany były dokonywane na rok przed zakończeniem kadencji. Tutaj był rząd Belki, była o tym mowa, ale też rząd Jerzego Buzka, który dokonał paru istotnych zmian na rok przed.
Chociaż premier się nie zmienił.
Premier się nie zmienił, prawda, zmienili się ministrowie i parę rzeczy udało się tym ministrom dokonać. Moim zdaniem zmiany będą dotyczyły czterech, może pięciu resortów, ale tutaj trzeba poczekać na to, co pani premier powie w swoim exposé i co jeszcze chce zrobić do końca tej kadencji. Wtedy ja wierzę w to, że ci ministrowie, którzy będą dobrani tak, żeby zrealizować to, co jest zamierzeniem pani premier.
No to się niedługo przekonamy, pewnie w przyszłym tygodniu i będziemy mieli o czym rozmawiać w następną sobotę. Teraz zrobimy krótką przerwę, a po przerwie do Brukseli, ale też wspomnimy, no wczoraj mieliśmy taką fajną datę, 25-lecie zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. Może parę zdań też uda nam się o tym. Przypomnę państwu, Marek Formela, profesor Edmund Witbrod i Kazimierz Smoliński z Warszawy. Do usłyszenia za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Witam państwa w drugiej części audycji. Mariusz Nowaczyński. Przypomnę, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Edmund Witbrod, Platforma Obywatelska, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość ze studia w Warszawie. Jarosław Kaczyński zapowiada audyt rządu Donalda Tuska. Co by to nie miało oznaczać? Chce podsumować te 7 lat. Natomiast też zwróciłem uwagę, że Jarosław Kaczyński właściwie ma takie dwie narracje i teraz za chwilę zapytam pana posła Smolińskiego, która z nich bardziej dominuje wśród posłów. Pierwsza była taka, jak tylko pojawiła się informacja, że Donald Tusk wyjeżdża na eksponowane stanowisko w Unii Europejskiej, to Jarosław Kaczyński skomentował to dobrze.
Niech go biorą.
Niech go biorą, byle jak najdalej stąd. Teraz z kolei pojawiła się druga interpretacja, że to źle, ponieważ zostawia kraj w bardzo trudnym momencie, na pastwę wojny niemalże i innych problemów. No to w gruncie rzeczy się pogubiłem, panie pośle. Czy dobrze, czy źle, że Donald Tusk opuszcza Polskę?
To znaczy jedno, można powiedzieć, że jedno drugiemu jednak nie przeczy, tak? Dobrze, że Polak obejmuje znaczącą funkcję w strukturach Unii Europejskiej, nam jako jednemu z większych
średnio
krajów.
Średnio znaczącą, powiedział prezes PiS.
No, ja mówię o odczuciu publicznym i o tym, co jako narrację przedstawia nam tutaj Platforma, ta, która twierdzi, że praktycznie mamy prezydenta Unii, a niektórzy nawet prawie mówią, że to król Unii Europejskiej, więc funkcja znacząca w tym...
Car Europy jeszcze można by tak...
No właśnie, też tak się mówi.
Słońce
więc mamy funkcję w Unii Europejskiej i to dobrze, że Polak ją obejmuje. Mamy z tym związane pewne oczekiwania. Oczywiście możemy na ten temat rozmawiać.
Ale Jarosław Kaczyński nie tak mówił. Mówił, że to dobrze, że wyjeżdża, bo już gorzej być nie
to
mogło
też,
i że...
Redaktorze, proszę nie stawiać.
Jak skomentował...
Trudno wytłumaczyć.
Ale jeżeli mogę skończyć.
Tak.
Jeżeli mogę skończyć, to podobnie jak w przypadku Sikorskiego, tak? Dobrze, że odchodzi. Od dawna tego chcieliśmy i myśmy tak samo mówili, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji. W tym zakresie uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Donald Tusk podał się do dymisji, tak? No to jest... oczekiwania nasze zostały spełnione. Natomiast oczywiście nie w takiej okoliczności, jakbyśmy chcieli, tak? Źle, że się to dzieje w takiej okoliczności, że nawet członkowie rządu, jeden z członków rządu powiedział, że Donald zrobił nas w ciula, cytuję tutaj, bo przecież po swoim exposé, którym przedstawiał niedawno w Sejmie, tak?
Który członek
odchodzi.
Rządu?
Już nie pamiętam, który, ale jeden z ministrów chyba...
Już byłych chyba po takiej wypowiedzi.
Tak, już byłych, no właśnie. Więc taka wypowiedź była. Oczywiście należy teraz podsumować to, co Donald Tusk zrobił, tak, przez te 7 lat i nie można, że tak powiem, pozwolić, że odchodzi bez żadnego podsumowania i mówimy tylko o sukcesach, tak, natomiast trzeba powiedzieć też o nie tylko o tych blaskach, ale także o cieniach tego rządu i to takich, które mają ogromne znaczenie.
A na czym konkretnie ten audyt będzie polegał?
Proszę państwa, prawdziwy audyt jest dopiero po objęciu władzy, tak? Kiedy no możemy. Natomiast teraz będziemy podsumowywali, jak chociażby, no mogę takich powiedziawszy krótko, 7 lat rządów, 7 grzechów głównych Donalda Tuska, mogę za chwilę je przytoczyć i takich podsumowań będziemy robili. W tej chwili przygotowujemy właśnie taki audyt na podstawie tego, co wiemy, tak? No to, co jest znane opinii publicznej.
Jest jakiś specjalny zespół do przeprowadzenia tego audytu w partii?
Proszę Państwa, no nie trzeba powoływać specjalnego zespołu. Wszyscy pracujemy w różnego rodzaju komisjach i każdy ze swojej komisji ma odpowiednią wiedzę. Tak jak ja mam wiedzę z zakresu infrastruktury, czy no, to akurat może kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej ma tutaj mniejsze znaczenie. Tak, mamy taką wiedzę w każdej dziedzinie, gdzie pracujemy i to nie jest dla nas dużym problemem, żeby taki audyt zrobić.
A tak? kiedy możemy się spodziewać wyników tego audytu?
No będzie to w ciągu najbliższych tygodni przedstawione.
Dobrze.
Tutaj nie ulega wątpliwości. Myślę, że będziemy mieli jeszcze chwilę czasu, żeby, że tak powiem, takie krótkie podsumowanie tych 7 lat zrobić, jeżeli...
Takie podsumowanie jest potrzebne? Marek Formela?
No, rozpoczynając swoją
misję... SLD też będzie robić swój własny audyt rządu Tuska?
Ja myślę, że w tym, co powiedział pan poseł Smoliński, jest sporo racji. Posłowie zajmują się polityką rządu na bieżąco i ta wiedza o tym, jak kształtowana jest polityka rządu, które decyzje są błędne, które decyzje mają znamiona racjonalności, które są dyktowane interesem politycznym formacji rządzącej, a które interesem dobra społecznego, są w gruncie rzeczy dla uczestników życia politycznego łatwo dostępne. No, ja chciałbym zwrócić uwagę na taką oto okoliczność, że 7 lat temu premier wygłosił jedno z najdłuższych i najciekawszych expose. Zapowiedział generalną przebudowę kraju, zapowiedział obniżenie podatków, ułatwienie w dostępie do służby zdrowia, opanowanie służb specjalnych, budowę autostrad, bezpieczne emerytury. No zapowiedział kraj, w którym chce się żyć, chciałoby się żyć. No a teraz się okazuje, że lepiej się będzie żyło w Brukseli i od oświadczenia, że staję przed wami w poczuciu służby do pokwitowania rzuciłem papiery prezydentowi. No coś się jednak wydarzyło w tej symbolice słów. Jest też rodzaj ekspresji, w której jest zawarta jednak jakaś...
To ja pewien cytat.
Jakiś dystans, nie chcę powiedzieć, że
tego,
pogarda,
co pan
ale jednak,
mówi,
tak.
Przytoczę, znalazłem w internecie i myślę, że on jednak, bo jest w miarę kulturalny, ale że oddaje i chyba niekoniecznie przez jakiegoś polityka napisany, bo to komentarz do całej tej sytuacji z wyjazdem premiera i oddaje chyba to, co jednak wielu Polaków myśli. Przeczytam panom. Znaczna część Polaków nie postrzega tego jako awansu Polski, ale tylko jako osobisty awans finansowy Donalda Tuska. Wyborcy nie są tak głupi, jak myślą o nich politycy. Polacy widzą, jak ten awans się dokonał, że Donald Tusk nie poszedł tam, bo był bardzo zdolny, czy pochodził z Polski, ale dlatego, że poszedł tam, ponieważ między nimi a wpływowymi przywódcami Europy doszło do politycznego dealu. Rzeczpospolita pisała, że koszt jego stanowiska to zgoda na ograniczenie praw polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. To jest klucz i Polacy to wyczuwają. To już nie jest efekt Tuska, ale pocałunek śmierci Tuska dla działaczy Platformy. Taki dość...
Ale to, jeżeli można, to jest jedna z wypowiedzi, nie można na tym budować.
Nie, ja oczywiście, że jedna, tak, tylko ja wydaje mi się, że charakterystyczna.
Tak, ale to, panie redaktorze, ja znam wiele osób, które powiedziały, że są dumne z tego, że Polak jest przewodniczącym Rady Europejskiej, że to jest awans, że Polak znalazł się w grupie kilku osób, które mają wpływ na to, co będzie w Europie i myślę, że tak to jest rzeczywiście. Natomiast wracając...
Ale wielu oczekuje, że będzie miał wpływ na to, co będzie działo się w Polsce.
Ale no właśnie, panie redaktorze, i teraz ja bym chciał wrócić do tego, o czym pan mówił na początku.
A jaki miał wpływ Rompuy na to, co działo się w Belgii albo Barroso na to, co działo się w Portugalii?
Panie redaktorze, ale nie taka jest rola przewodniczącego Rady Europejskiej.
Ale takie są oczekiwania niektórych.
Panie redaktorze, to było tak, jak pan zaczął od wypowiedzi dwóch sprzecznych prezesa, to było tak, że zanim stało się faktem to, że Polak został zaproponowany i wybrany, to wtedy PiS mówił, że to nie ma żadnego znaczenia ta funkcja. Ale jak został wybrany, to zupełnie narracja się odwróciła i mówi, a teraz a co on zrobi dla Polski, mimo że wcześniej mówił, że to właśnie nic nie może zrobić, bo ta funkcja nie ma żadnego znaczenia. Na pewno jest tak, że bezpośredniego przełożenia przewodniczący Rady Europejskiej nie podejmuje decyzji. Natomiast on bierze udział w spotkaniach, w negocjacjach, w urabianiu opinii, w tworzeniu klimatu, aby te sprawy, które są ważne dla Polski, żeby jednak były brane pod uwagę. I mnie się wydaje, że głównie w tym będzie to, jak będzie funkcjonował przewodniczący. Natomiast jest inna rzecz, bo tu trzeba jeszcze pamiętać o drugim awansie pani wicepremier, tak, Bieńkowskiej, która
na komisarza do spraw rynku,
ale to już jest funkcja niezwykle ważna, dlatego że ona potem decyduje o tym, jak...
A zaraz są jeszcze
rynek, wykonawcza, tak.
To jest funkcja wykonawcza.
Zaraz porozmawiamy o innej funkcji w Komisji Europejskiej, też bardzo ważnej, ale ja jeszcze chcę Państwu przytoczyć taką krytykę, którą znany amerykański wykładowca Lyndon Johnson School of Public Affairs w Foreign Policy napisał. Powiedział, że po prostu to będzie katastrofa. Skrytykował zarówno wybór Donalda Tuska przez Europę, jak i pani Mogherini na komisarz do spraw zagranicznych. Powiedział, że no, Donald Tusk być może ma jakiś tam talent, natomiast bez biegłej znajomości poruszania się co najmniej w angielskim, ale też francuskim języku, nie da się po prostu z tłumaczem tego typu rzeczy załatwiać. To sobie nie poradzi, bo to jest tego typu funkcja. Mogherini oczywiście skrytykował za jej taki prorosyjski kurs, który jest spodziewany. I naprawdę tekst jest poważny, w bardzo poważnym piśmie i bardzo krytycznie o decyzjach Unii Europejskiej traktuje. Tych ostatnich. A na dodatek, zaraz oddam panu głos, jest jeszcze historia z panią komisarz do spraw energetyki, która to komisja być może jest ważniejsza od Komisji Rynku Wewnętrznego, czyli panią Alenką Bratuszek, która okazuje się być po prostu jugosłowiańską komunistką. No, najzwyczajniej. Ja wiem, że komunizm jugosłowiański był trochę inny niż radziecki, ale nie wiem, czy widzieliście, panowie, ten zapis, te relacje z zeszłorocznego spotkania tej partii socjalistycznej słoweńskiej. To po prostu czegoś takiego nie widzieliśmy tutaj od 30 lat, albo 40 nawet, bo chyba za Gomułki ostatni raz
w sali kongresowej
tego typu występy.
Czekawarystka,
maoistka, nie wiem, jakby ją zwać. I ona będzie odpowiadała za energetykę.
To jak Antoni Macierewicz za młody.
No to trochę tak.
Jeżeli można, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana senatora, tak? No, sami żeście tą narrację związaną z ważnością funkcji, z rolą, którą Donald Tusk będzie pełnił, wykreowali, więc trudno się dziwić, że teraz społeczeństwo i będziemy was z tego i Donalda Tuska z tego rozliczać, tak? I nie można powiedzieć, że on nic nie może zrobić. To zobaczymy, jakie ma zdolności koncyliacyjne, bo one są potrzebne, a tych, już niezależnie od tych umiejętności językowych, to tych zdolności koncyliacyjnych nie ma, bo wszystkie sprawy w Platformie, jak wiemy, były rozwiązywane siłowo, tak? Przeciwników się usuwało. No, takiego postępowania w
Panie
Radzie Europy absolutnie nie będzie
Panie
mogło
pośle, kto
być
to mówi?
Mowy.
Kto to mówi? Ktoś, kto uważa, że w PiS-ie sprawy czy różnego rodzaju kontrowersje są rozwiązywane w drodze koncyliacyjnej?
My rozmawiamy,
bo mi się wydaje, to jest chyba jakieś
nieporozumienie. A nie o partii opozycji.
No to słuchajcie, cytowany przeze mnie Loring
Reedy, ale ta partia opozycji
tak
była kiedyś partią władzy.
Że Herman Van Rompuy pochodzi z kraju, przepraszam, to w tym duchu, pochodzi z kraju federalnego, jakim jest Belgia. Od wielu lat był przyzwyczajony do uprawiania polityki opartej na konsensusie. Donald Tusk mówi, że rządził z jednym, jedynym koalicjantem do tej pory i w ogóle nie ma tego typu doświadczeń i prawdopodobnie nie będzie umiał sobie po prostu z tym poradzić.
No dokładnie, taka jest różnica.
Chyba, że jest samorodnym talentem. No właśnie. I słuchajcie,
panie redaktorze, jest talentem i sobie poradzi. Tak? Gwarantuję to panu.
Przekonamy się.
Ja mogę powtórzyć to, co napisałem na łamach Gazety Gdańskiej w komentarzu. Otóż oceniam, że to jest duży osobisty sukces Donalda Tuska, który nie jest wielkim sukcesem Polski. Jest to przejście do innej strefy działalności publicznej. Przejście, które uwalnia Donalda Tuska od odpowiedzialności za to, co zostawia poza sobą. Tę odpowiedzialność składa na barki pani Ewy Kopacz i jej gabinetu. Sukces osobisty, który ma też wymiar finansowy, wymiar emerytalny. Polakom zapewnił przedłużenie wieku emerytalnego, sobie skrócił. I w tej,
ale ja bardziej
w
chciałbym tej, w przyszłość.
W symbolicznej scenie, kiedy mówi do dziennikarzy, że rzuciłem papiery, zawarte jest jego własne autorskie podsumowanie tego, co pozostawił za sobą. Natomiast funkcja, którą obejmuje, jest funkcją, która otwiera nieco inne drzwi, nieco inne gabinety, daje nieco inny dostęp, ale też zapewnia to, co Donald Tusk przez lata lubił robić, czyli można niewiele robić.
No właśnie, czy my nie przeceniamy tej funkcji?
Pan przewodniczący Formela ma rację. Rzeczywiście zostawia nas z wiekiem 67 lat emerytalnym, a ucieka do strefy, gdzie wcześniej przejdzie na emeryturę.
Ja nie chcę, żebyśmy znów podsumowywali to, co premier, to czego nie zrobił. No to zostawmy czas tutaj PiS-owi na ten audyt. Chcę o coś innego panów zapytać. Czy tak naprawdę my nie przeceniamy tego, a nie zwracamy uwagi na to, jakie w gruncie rzeczy kluczowe decyzje, jeśli chodzi o Komisję Europejską, podjęto? Czyli Włoszka pokieruje polityką zagraniczną Unii, pewnie nie w takim duchu, jak my byśmy się tego spodziewali, a za energetykę. Przecież to premier Tusk mówił o Unii Energetycznej. I teraz wydaje się, że słoweńska komunistka, no chyba w najmniejszym stopniu chyba nie marzy o takiej Unii Energetycznej, która przeciwstawiłaby się Rosji. Wręcz wydaje mi się, że w przeciwnym kierunku będzie zmierzać. Może to warto zauważyć.
Ja myślę, że to, co pan redaktor mówi, to rzeczywiście jest istotne. To może budzić obawy, chociaż to nie musi się potwierdzić. Natomiast ja chciałbym zauważyć jedną rzecz, że przy kreowaniu Komisji Europejskiej jest tak, że każde z państw proponuje swojego kandydata. I dużo łatwiej jest zostać komisarzem niż na przykład przewodniczącym Rady Europejskiej, bo tam jest to jeden wybrany z 28 państw, czyli to z tym sukcesem, to ja bym tak nie...
Ale Juncker musi brać w ciemno każdego, kogo się zaproponuje?
Nie, nie musi, panie redaktorze.
I dać jeszcze tekę do spraw energetyki?
Panie redaktorze, to jeszcze nie jest decyzja, bo to jest propozycja. Były negocjacje z przewodniczącym Komisji
Europejskiej.
Będą przesłuchania w Komisji i one się rozpoczną w komisjach Parlamentu Europejskiego. Musi być zgoda na to Komisji Europejskiej. My żeśmy w przeszłości byli świadkami takich
znaczy
wydarzeń.
Parlamentu chyba.
Oczywiście Parlamentu Europejskiego. My żeśmy w przeszłości byli świadkami, że Parlament nie zaakceptował kogoś i trzeba było dokonać wymiany. Także dopiero poczekajmy, bo te przesłuchania będą trwały do 3 października i decyzje te ostateczne jeszcze będą podejmowane później. Ja to bym to traktował w ten sposób, że to jest wczesna zgoda na taki skład. Czyli zgłaszane są różnego rodzaju wątpliwości. Będzie jeszcze
to rozumiem,
debata.
Że Elżbieta Bieńkowska też nie musi zostać jednak
no oczywiście, że tak, teoretycznie.
Przed nią
tak
bardzo mogły... ważne spotkania z komisjami.
Mogło być. W tej chwili będą się rozpoczynały spotkania z komisjami Parlamentu Europejskiego.
Czyli jest nadzieja, że Alenka Bratuszek jednak tym komisarzem do spraw energetyki nie zostanie.
Lub zostanie.
Juncker prowadził rozmowy z Alenką Bratuszek, tak? On ją wytypował, więc to już jest niebezpieczne.
Nie, on nie wytypował, tylko otrzymał propozycję.
Otrzymał i rozmowy przeprowadził tak samo jak z Bieńkowską. Więc jeżeli uważamy, że Bieńkowska może
rozmowa.
Zostać,
on tylko to tak samo co może ma zostać. Do powiedzenia,
tak. Nie naraz, Kazimierz Smoliński niech dokończy właśnie, swoją myśl.
Alenka Bratuszek ze Słowenii rzeczywiście może mieć problemy w przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim. No przecież to, co tam śpiewano o tym, niech żyje komunizm, czy te słowa, że Unia to banda złodziei,
tak,
to gdyby
tak.
Nazwać ich cyganami, to obrazilibyśmy cyganów, z tego co pamiętam, takie sformułowania. No niewątpliwie mogą
takie były przyśpiewki
przeszkodzić. Tak, przyśpiewki mogą przeszkodzić i mam nadzieję, że tak będzie, bo było to bardzo niebezpieczne, gdyby przedstawicielka Słowenii o takim, że tak powiem, może nie tyle rodowodzie, co takich przekonaniach miała rządzić Unią Energetyczną, to przy tym wsparciu jeszcze Mogherini, która też ma ten sentyment taki do Rosji, to nagle się okaże, że ta Unia będzie bez nas, tak? Znowuż to będzie robione wewnątrz tego ścisłego kręgu Unii Europejskiej, a Polska zostanie na tym
lodzie.
Obrzeżu słabszym. Tak, oczywiście.
Panie redaktorze, ja myślę, że to chyba nie jest tylko problem tam Alenki Bratuszek, która jest kandydatem, ale to jest, ona pochodzi z pewnego kraju, tak? I my żeśmy rozmawiali wcześniej, bo ja w czasie spotkań z Grupą Wyszehradzką, spotkań parlamentarnych, widzę, że w ogóle stosunek Słowacji do na przykład relacji
ona
Rosji.
Jest Słowenką akurat.
Słowenia.
No to Słowenka, ale okazuje się,
czyli
że
tych krajów
że to z czegoś,
dawnego bloku wschodniego.
Z czegoś to się bierze.
Nawet Węgier.
No tak, i my tutaj mamy wtedy inne problemy, czy większej natury,
premiera.
Jeżeli państwa patrzą nieco odmiennie, albo bardzo odmiennie, w tak odmiennie, że burzy to prowadzenie pewnych strategicznych działań w stosunku w relacjach Unia Europejska.
Ale to może oni myślą mądrze, a my głupio, no. czemu nie bierzemy tego pod uwagę?
Ale po to są debaty, po to są dyskusje i wypracowanie wspólnego stanowiska. No,
pan profesor był członkiem Parlamentu Europejskiego
przez krótki czas, ale przewodniczy Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Właśnie, więc to jest wielki mechanizm negocjacyjny i to jest nieustanne szukanie kompromisu. I w tych kompromisach być może te cechy, które my wyostrzamy dla innych uczestników tych negocjacji, nie są tak drażniące. Z naszego punktu widzenia myślę, że ważne jest, że po komisarz Hübner, po komisarzu Lewandowskim mamy szansę na, że w tym rozdaniu kolejnym przedstawiciel Polski, polityk Polski będzie komisarzem ważnego segmentu polityki Unii Europejskiej, dotyczącego między innymi rynku wewnętrznego i oczywiście pewnie ta presja na wspólną politykę energetyczną, która była jakąś cechą rządów Donalda Tuska, była, nie została skonsumowana w decyzjach, czy nie zostanie skonsumowana, jednak obecność pani Bieńkowskiej jest dobrym znakiem. Przy okazji taka refleksja, kiedyś likwidowaliśmy Ministerstwo Handlu Wewnętrznego w Polsce, uważając, że wszystko załatwi rynek. No i teraz się dowiadujemy, że rynek wszystkiego nie załatwia, że potrzebny jest ogólnoeuropejski regulator tego rynku. To dla polskich liberałów jest jakaś, myślę, też
mamy parę minut dosłownie,
lekcja,
panie Marku.
Lepsza niż polewanie wodą kupców przez wiceprezydenta Lisickiego.
Czeka nas też...
No, 29 września rozpoczynają się przesłuchania, z tego co wiem, przed Parlamentem Europejskim, ale tam przez miesiąc będą trwały. Wiem, że tam chyba z 5 krajów ma problemy. Hiszpan, tam jakieś, za jakieś wypowiedzi seksistowskie, Brytyjczyk, Irlandczyk, Węgier, chyba tam jeszcze jakieś kraje, więc myślę, że tam jeszcze może trochę niespodzianek być, jeżeli chodzi o te kandydatury.
Chociaż chyba nie często się zdarzało, żeby przedstawiony kandydat nie był zatwierdzany.
Z reguły jest tak, że są zatwierdzane. Chyba, że są bardzo duże kontrowersje. No te kontrowersje wobec pani Alenki Bratuszek są duże, więc mam nadzieję, że ona nie zostanie tym komisarzem do spraw energetyki.
Dzisiaj Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, tak? Wszyscy ważni ludzie tam są. Czy głównie
tak,
będzie chodziło o prawybory prezydenckie?
Nie, chodzi głównie o kwestie statutowe, wybór skarbnika, tak, i osób, które zarządzają finansami.
Czyli następcę perfekcyjnego pana domu, jak to poprzedniego skarbnika nazywamy.
Na emeryturę dotychczasowego skarbnika, który jeszcze chce skorzystać, że może odejść wcześniej i nie musi czekać do wieku tuskowego, że tak powiem, więc pan Kostrzewski odchodzi na
wiek
emeryturę.
Tuskowy to teraz 62. Nie wiem,
no,
czy pan...
teraz, właśnie, już no. Na dzisiaj 62.
Dokładnie. I 80 tysięcy miesięcznie.
Dokładnie, tak. I emerytura też nie 36 godna. Złotych więcej dla emerytur, jak zafundował Polakom, ale 36
tysięcy. Ale słuchajcie, to w ogóle jest niesprawiedliwe, że urzędnicy unijni idą na emeryturę w wieku lat 62, a obywatele Unii w wieku lat 67
i dalej. Bo to społeczeństwo w Brukseli się nie starzeje.
Co to za egalitaryzm?
Kadry w Brukseli się nie starzeją.
Co to za egalitaryzm jest?
Mechanizm zastępowania działa tam skutecznie.
Słuchajcie, mamy 3 minuty.
Panie redaktorze, chcieliby mieć wszystkie przywileje, które są przywilejami w Unii Europejskiej, a z drugiej strony nie chcemy tak w pełni być w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby w wielu sprawach Polska decydowała sama i kwestia wieku emerytalnego to jest domena państwa członkowskiego.
Ale ja też byłbym za tym, żeby nas zwolniono z podatków dochodowych, tak jak z PIT-u są zwolnieni wysocy funkcjonariusze.
Czyli są równi i równiejsi. Tutaj mamy zupełnie
jak Orwella. No to jest tego rodzaju sprawiedliwość. Tego rodzaju sprawiedliwość.
No niestety. Jak u Orwella zupełnie.
Tak jak w jednym z tygodników państwo wyjeżdżają, tak, i państwo tam będą mieli lepsze tygodnik życie w sieci, i
tak.
Podatki.
Donald Tusk w cylindrze i Elżbieta Bieńkowska w etoli takiej pięknej.
Ale to dotyczy każdego eurodeputowanego też.
No dobra, chciałem, ale chyba nie zdążę.
To są
nie wiem, mam półtorej minuty.
Mamy
półtorej minuty. Też wybrani, tylko trochę inaczej.
To odpowiedzcie chociaż jednym zdaniem na koniec, bo mieliśmy wczoraj 25-lecie tego rządu Tadeusza Mazowieckiego i jest taka narracja, głównie Gazety Wyborczej, że to był absolutnie pierwszy i najlepszy rząd. Czy też tak po 25 latach oceniacie? Ale proszę jednym zdaniem, bo naprawdę czasu już nie ma.
Na pewno pierwszy. Na pewno dokonał bardzo ważnych zmian, wprowadził nowe regulacje takie, które zaowocowały tym, co mamy dzisiaj. Czyli dobry początek powoduje, że potem po paru latach możemy się cieszyć z tego, co mamy dzisiaj.
Wczoraj na odsłonięciu popiersia i wystawy, czego dokonywał jeszcze premier Tusk, nie było czterech, zauważyłem, premierów: Jarosława Kaczyńskiego, Jana Olszewskiego, Marka Belki i Włodzimierza Cimoszewicza.
Włodzimierz Cimoszewicz chyba jest w okresie rekonwalescencji. Marek Belka być może jest na kolejnym spotkaniu z ministrem Sienkiewiczem. Rząd Tadeusza Mazowieckiego, samego premiera, ja osobiście oceniam dobrze, a jego refleksja, że jednak jeśli chodzi o obszar wrażliwości społecznej, popełniliśmy sporo błędów.
Dobrze
świadczy
kiedyś udzielił
o umiejętności autooceny. Na plus Tadeusza Mazowieckiego z mojej perspektywy niewątpliwie umiejętność pokojowego przeprowadzenia spraw kraju w okresie, kiedy stacjonowały jeszcze w Polsce wojska radzieckie, kiedy silny był aparat służby bezpieczeństwa.
Jeszcze chcę dać szansę Kazimierzowi Smolińskiego.
Proszę Państwa, nie wspomina się o tym, że głównym konstruktorem tego rządu był Jarosław Kaczyński. Tam chyba jedna wypowiedź tylko była w mediach na ten temat. Niestety rząd ten nie spełnił.
Panie pośle, na łamach Gazety Gdańskiej pisaliśmy o tym bardzo dokładnie. Był wywiad z Grzegorzem Biereckim.
Uzarania, rzeczywiście tak było.
Który uzarania.
Przewodniczący, dziękuję. Dziękuję za to przypomnienie.
Jarosław Kaczyński był architektem koalicji w ogóle tej.
Dokładnie. Tak. Natomiast rząd ten nie spełnił oczekiwań, które i szans, które nie zrealizował szans. No, zakonserwował ten układ post-PZPR-owski z Jaruzelskim i z Kiszczakiem. I to jest
chyba nie miał wyboru.
Zarzut. Oczywiście trudny, ale
panie pośle,
myślę, że
musimy kończyć.
W momencie powstawania nie miał. Później miał tą szansę.
Ja powiem tylko na koniec tak, że jednak osobisty format zupełnie inny. Trudno sobie wyobrazić Tadeusza Mazowieckiego właśnie w takich choćby rozmowach jak u Sowy, prawda? Dzisiaj słyszeli, dzisiejszy.
Nie sięga tak daleko nasza wyobraźnia.
Słyszeliśmy. Dziękuję.
No, to byłoby niemożliwe.
Dziękuję panowie Marek Formela, Edmund Witbrod i Kazimierz
Smoliński.
Dziękuję,
dobrego dnia.
Dobrego dnia i do usłyszenia.
Dziękuję też, miłego popołudnia i weekendu.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.